Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, to Bajkowe tropy. Tegoroczny październik rozpieszcza nas pogodowo, ale i rozprasza, bo nie chce się siedzieć w przedszkolu, w szkole, w pracy. Każdy pretekst do wyjścia na boisko czy do parku łapiemy z radością, a z takich spacerów wracamy zazwyczaj z rękami pełnymi skarbów. Co z nimi zrobić? Podpowiemy już za chwilę. Zajrzymy też w cyklu do czytania, do słuchania na ulicę Pazurkową. Jesteśmy do 13. Olga Gordiejew, Mariusz Woroniewski. Witamy! Oczekiwaniu na kałuże, złoto jesiennie za oknami, ale nie da się ukryć, że dni coraz krótsze, a wieczory pomału zaczynają się dłużyć. Jaką aktywnością wypełniają je najchętniej słuchacze bajkowych tropów?
Na przykład można układać puzzle, robić przedstawienie o śpiącej królewnie, tańczyć.
Można się bawić. Jeszcze ja oglądam książki o kosmosie. Można jeździć samochodami.
Się bawić też lalkami. Można się bawić w dom, w rodzinę. Się z tatą bawię.
W gry różne, na przykład w Piranie Ataku. pakują.
To nasze współczesne pomysły na zabawę, ale możemy przeżyć podróż w czasie. Wiele dziecięcych, dawnych pomysłów na przeganianie jesiennej nudy znamy do dziś i korzystamy z nich również teraz, przypomina Paweł Okołot z Muzeum Historycznego w Białymstoku.
Dawniej, podobnie jak dzisiaj, dzieci często wyszukiwały sobie zabawki same. Jesienią można było znaleźć na podwórku kasztany, żołędzie, można było zerwać jarzębinę, w lesie było mnóstwo szyszek. Po przyniesieniu tego do domu, wysuszeniu można było zrobić z tego bardzo proste, ale śmieszne zabawki. Kasztaniaki, czyli takie niby ludki, żołnierzyki stworzone z kasztanów, żołędzi. Za pomocą zapałek można było łączyć te przedmioty. Z tych owoców przyniesionych z podwórka można było oprócz kasztaniaków zrobić również piękne korale. Jarzębina świetnie się do tego nadawała, nawlekało się na specjalnego rodzaju żyłki czy po prostu sznurki cienkie. Później się suszyło. Jesień to również pora spadających liści. Takie liście na spacerach często były zbierane przez dzieci i ich rodziców. Następnie najczęściej suszyło je się w książkach, po to, żeby właśnie nabrały tej takiej trwałości i były twarde. Następnie można było z nich wykonać różnego rodzaju bukiety, czy nawet takie najprostsze obrazki.
Te obrazki, nawet najprostsze, to wielka frajda tworzenia, a podpowiedzi, jak wykorzystać jesienne znaleziska, znajdziemy naprawdę dużo. Wystarczy wpisać do internetowych wyszukiwarek ludziki z liści, jesienne wyklejanki i sypnie twórczymi pomysłami. Ja wybrałam kilka z portalu ABC Zabawy.
Liściowy stworek. Do jego wykonania potrzebujemy liścia o dowolnym kształcie, klej, dwie białe kulki z ciastoliny średniej wielkości, trzy czarne kulki, dwie małe i jedną dużą oraz kartkę. Liścia przyklejamy do kartki. Do białej kulki przyklejamy czarną małą kulkę. Mamy pierwsze oko. Do drugiej białej kulki przyklejamy drugą czarną małą kulkę. Mamy drugie oko. Jeśli oczy nie chcą się przykleić do liścia, możemy użyć kleju. Z pozostałej czarnej kulki kształtujemy rurkę i lekko wyginamy. To będą usta. Usta także możemy przykleić klejem. Liściowy stworek jest gotowy. Liściowy jeż. Do jego wykonania potrzebujemy liścia po dłużnym kształcie, klej, białą kulkę z ciastoliny średniej wielkości, dwie czarne kulki, jedną małą, drugą dużą oraz kartkę. Liścia przyklejamy w poziomie do kartki. Do białej kulki przyklejamy czarną małą kulkę. To będzie oko. Przyklejmy je. Czarna kulka będzie nosem jeża. Końcówkę liścia możemy urwać. Ołówkiem lub mazakiem możemy dorysować nogi. Jeż jest gotowy. Jarzębinowe korale. Do ich wykonania potrzebujemy gałązki jarzębiny z owocami oraz igłę z nitką. Najpierw zdejmijmy owoce z gałązki. Igłę nawlekamy na nitkę długości około 40 cm, tak żeby przez związaną za końce nić przeszła nasza głowa. Nawlekamy owoce na nitkę. Po nawleczeniu owoców na prawie całą nitkę związujemy razem jej oba końce. Tak się prezentują jarzębinowe korale. Obraz z liści. Do ich wykonania potrzebujemy około 4 liści różnej wielkości i kształtu, farby, pędzelka i wody oraz dwie kartki. Zacznijmy od najmniejszego liścia. Połóżmy go na kartce spodem do góry i pędzelkiem malujmy jego brzegi tak, aby na kartce wymalował się jego kontur. Możemy od razu malować całego liścia. Użyjmy różnych kolorów. Dzięki temu obraz będzie bardziej kolorowy. Pomalowanego liścia zabieramy i odciskamy na drugiej kartce. Gdy go zabierzemy, widzimy odbity kształt i nerwy liścia. Obraz możemy podsuszyć suszarką, by można było malować kolejny liść na tej samej kartce. Możemy też poczekać, aż farba sama wyschnie. Wybieramy kolejnego najmniejszego liścia i kładziemy go na kartce spodem do góry. Malujemy jego brzegi i kartkę wokół. Malujemy także liścia. Pomalowanego liścia zabieramy i odciskamy na drugiej kartce. po jego odłożeniu widzimy odbity kształt i nerwy liścia. Suszymy. Wybieramy kolejnego najmniejszego liścia i kładziemy go na kartce spodem do góry. Malujemy jego brzegi i kartkę wokół. Malujemy także liścia. Pomalowanego liścia zabieramy i odciskamy na drugiej kartce. Po jego odłożeniu widzimy odbity kształt i nerwy liścia. Suszymy. Wybieramy ostatniego, największego liścia i kładziemy go na kartce spodem do góry. Malujemy jego brzegi i kartkę wokół. Pomalowanego liścia zabieramy i odciskamy na drugiej kartce. Po jego odłożeniu widzimy odbity kształt i nerwy liścia. Suszymy. Tak wyglądają gotowe obrazy.
No to co, mamy plany na najbliższe wieczory. By je zrealizować, to wcześniej oczywiście obowiązkowe spacery i wyszukiwanie zaskakujących kształtów i liściastych kolorów. Może uda się nam znaleźć przydrożną leszczynę po drodze? Pewnie mało kto pamięta, że to właśnie na takim drzewie rosną jedne z pyszniejszych orzechów laskowych. A o nich więcej już za chwilę.
Bajkowe tropy.
Orzechy laskowe. Już chyba mało kto sięga po nie, tak spacerując i wypatrując leszczyny na swojej drodze, bo one przecież są wśród nas. Ja sama pamiętam w dzieciństwie, jak wypatrywałam najpierw takich zielonych
kubraczków.
Tak. I czekało się potem, aż dojrzeją i przyjmą tę barwę brązową, tak. I będzie można je zerwać, rozłupać i cieszyć się tym smakiem. Teraz chyba jednak w woreczkach już wyłuskane na półkach,
tak,
sklepowych,
tak.
Uśmiechają się do nas, żeby po nie sięgnąć.
Często już nawet są prażone i to jest okej, tak, jeżeli jak potrzebujemy szybko. Natomiast wszystkie te etapy możemy wykonać w domu i zbierając właśnie znowu za darmo darmowe orzechy, albo chociaż kupując w skorupce, oszczędzimy po prostu kasę.
Orzechy laskowe.
Tak.
Razem ze mną w studiu Ola Bielska, edukatorka zdrowego odżywiania.
Na pewno za taki woreczek wyłuskanych, czy nawet już uprażonych orzeszków zapłacimy o wiele więcej, niż to jakbyśmy przeszli się do lasu i zebrali sobie te orzeszki własnoręcznie. One oczywiście nie będą tak spektakularne i tak wspaniałe i takie równiutkie i wielkie, jak te, które są produkowane, ale znowu to, co naturalne, to, co zebrane, to, co nie podwożone, jest zawsze najlepsze, zawsze najbardziej wartościowe.
Orzechy laskowe, wiadomo, rozłupujemy, wyciągamy z wnętrza tę kuleczkę, ona jeszcze jest w takich warfoclach, to jest właśnie trochę inaczej niż w orzechu włoskim, który jest od razu taki czysty, to tutaj mamy jeszcze te warfocle, nie wszyscy mogą lubić to.
No na pewno, no to wtedy to jest też własnoręcznie, czy też zbieranie, przygotowywanie, to jest trochę taka szkoła cierpliwości. Musimy trochę poczekać na różne etapy. Możemy to sobie podsuszyć, po prostu odłożyć i wtedy te farfocle nam odpadną i jakby albo na tyle będą już suche, że je sobie po prostu zdejmiemy. I na pewno będzie czekał nas ten etap zdjęcia tych błonek takich, brązowej takiej skórki, bo z tą skórką, no trudno, to nie jest jakby fajne, to nie jest smakowito, ona czasami jest też gorzka, ale na to jest znowu bardzo prosto. Sposób. Wystarczy, że blachę z piekarnika wyłożymy papierem do pieczenia, wrzucimy te orzeszki, tylko w jednym poziomie, żeby leżały. Jedna warstwa i wkładamy do rozgrzanego do 170 stopni piekarnika i takie podprażamy, podpiekamy około 10-15 minut. Poczujemy zapach piękny już takich orzeszków podprażonych, zobaczymy, że ta skórka zaczyna, ta właśnie brązowa osłonka zaczyna pękać i to jest znak, że już możemy je wyjąć. Przekładamy je wtedy do ściereczki, najlepiej takiej, której nie lubimy, albo już chcemy się jej pozbyć, bo te orzeszki zabrudzą tą ściereczkę, więc nie bierzmy nowej, najpiękniejszej, jaką mamy w kuchni. Wrzucamy te orzeszki, skręcamy, tak zamykamy nasz pakuneczek, żeby nam nie powypadały i tak ucieramy, pocieramy o siebie. Zostawiamy to jeszcze później przez kilka minut, aby te orzechy wystygły i później znowu pocieramy. I tak naprawdę później rozpakowujemy tą naszą ściereczkę i większość przynajmniej tych błonek mamy zdjętych. I one są i podprażone, już są czyste do wykorzystania.
Ale jeśli farfocle nam nie przeszkadzają, to możemy to zjadać, to
tak,
nie jest niejadalne.
Nie, to jest oczywiście, że tak, jasne, że tak, to jasna sprawa. Do wypieków natomiast no, najczęściej się to zdejmuje.
No i dobrze, jak już mamy te piękne, czyściutkie, w dość takich sympatycznych też kształtach, czasem przypominających serduszko,
tak.
Czy orzech laskowy ma takie same właściwości odżywcze jak włoski?
Orzechy w całej swojej grupie są bardzo wartościowymi produktami, bo one są malutkie, są napakowane właściwościami rzeczywiście odżywczymi totalnie. I orzechy, oczywiście każdy orzech ma podobne właściwości, ale na przykład orzech laskowy wyjątkowo wspomaga układ krążenia, reguluje ciśnienie krwi, ale też jest bardzo dobrym źródłem białka, na przykład i witaminy E, K, co też wspomaga nasz układ kostny i nerwowy, więc jakby rzeczywiście są bardzo smaczne. Orzech laskowy jest bardzo, bardzo wartościowym produktem i ma tak neutralny smak, że możemy dodać do słodkich jakichś dań albo do wytrawnych, posypać. Wystarczy, zobaczcie, posypać sobie troszeczkę sałatkę albo dodać do owsianki czy tam do jogurtu. Już mamy i tylko kilka orzeszków tak naprawdę już nam zapewnia tą moc dobrych właściwości odżywczych.
No ale chyba jednak pierwszym skojarzeniem z orzechami laskowymi będzie krem do smarowania.
Tak, bardzo lubiany. Trochę jest tak, że wiem, że bardzo jest lubiany przez dzieci, bo często na warsztatach one mówią, że bardzo często i chętnie jedzą do różnych, w różnej wersji. I problem jest tylko taki, że tam jest bardzo dużo cukru i tłuszczy utwardzanych i no nie wpływa to dobrze zdecydowanie na nasze zdrowie. I można sobie zrobić w domu spokojnie wersję domową, a jeszcze pyszniejszą i no o wiele zdrowszą. I wtedy czerpać te dobre rzeczy z orzechów i z kakao, które też sobie dodamy.
No to jak zrobić krem do smarowania w domu?
Mam dwie wersje. Trzeba tylko mieć ten taki malakser, żeby dał radę zmielić orzechy, bo musimy rzeczywiście je podmielić, żeby one miały formę takiego masła, żeby wydobyć z niego już ten tłuszcz i tą taką płynną konsystencję, ale znowu muszą to być orzeszki te podprażone i oczyszczone. To nie możemy dawać z błonkami, bo będą gorzkie. Więc jak już mamy je zrobione, to proporcja na 100 gramów orzeszków laskowych dodajemy 2 czubate łyżki kakao. Przypominam, kakao jest ultra zdrowe. Nie mówimy o kakao takim słodzonym, takim napoju czekoladowym, tylko o kakao gorzkim. Bardzo zdrowe, bardzo polecam. I słodzimy albo miodem, albo daktylami. Czyli naturalne takie słodziki, które dadzą słodycz, ale nie nadwyrężają naszego organizmu. 1/4 około szklanki mleka i jeżeli chcemy mieć bardziej taką kremową konsystencję, to możemy dodać łyżeczkę, 2 łyżeczki oleju kokosowego. Ale nie jest to konieczne, bo orzechy są bardzo tłuste, więc one tam nam ten tłuszcz i tą konsystencję dadzą. I to po prostu wszystko miksujemy do momentu, jak zobaczymy, że ta nasza struktura jest gładka i taka już do smarowania. W drugiej opcji słodzone daktylami. To jest dokładnie taka sama droga, tylko zamiast miodu po prostu dodajemy 4-5 daktyli, które tylko ważne, żeby przed robieniem kremu namoczyć w gorącej wodzie około pół godziny, bo daktyle są wysuszone i będzie nam trudno je zmiksować na taką gładką konsystencję, jak one poleżą w gorącej wodzie, zmiękną i wtedy nam się pięknie tutaj to wszystko połączy i będzie przepyszne.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. Z nami ulica Pazurkowa Aleksandry Struskiej-Musiał, zaklinacz kotów. Pamiętacie? Ostatnio małe kociaki uciekły na drzewo i ekipa z Pazurkowej szuka pomysłu, jak je z tego drzewa ściągnąć.
Cic, nawoływała pani przygrywka. No ale Beksa i Piegus miały jej starania w nosie. Mikrus od razu postanowił wypróbować swoją szczerbatą sztuczkę, ale na koty zupełnie nie działała. Zresztą siedziały chyba za wysoko, żeby w ogóle dojrzeć, co Mikrus wyczynia z językiem. Miau, miau. Próbował naśladować kocie odgłosy Karol. Ale koty ani trochę nie dały się nabrać. W szczekaniu Karol był niezły. Nawet pieróg nadstawiał uszu, kiedy jego pan przemawiał w psim języku. Ale po kociemu widocznie nie umiał zbyt dobrze. Wiem, wpadła na pomysł Milka. Może kocia mamusia przemówi Beksie i Piegusowi do rozumu. Pędzę po ogryskę. Za chwilę Milka wróciła z wyrwaną z drzemki kocicą, która patrzyła przed siebie nieprzytomnym wzrokiem. A jakiś miał? Albo mru? To nie łaska? Wojtek patrzył pytająco na ogryskę. Czy mówisz do dzieciaków? Nic z tego, skwitował Franek. Nie chcę przemawiać. Zabierz ją lepiej do domu, żeby przypadkiem nie dołączyła do kocich uciekinierów. Tym bardziej, że w ucieczkach jest już wprawiona. Faktycznie, lepiej nie ryzykować, zdecydowała Milka. Na domiar złego syrena alarmowa znów się odezwała. Tym razem ta w wykonaniu bliźniaków. W efekcie czego Piegus i Beksa wdrapały się jeszcze wyżej. A pani przygrywka musiała czym prędzej wracać z głodnymi maluchami do domu. Resztę akcji ratowniczej obserwowała zza firanki. Mam pomysł, przyniosę z domu rybę, zaproponowała Marysia. To na pewno zadziała. Zniknęła za drzwiami wejściowymi do kamienicy, by po chwili stanąć pod wierzbą z otwartą puszką szprotek w sosie własnym. Koty zareagowały ożywieniem. Zaczęły węszyć i spoglądać w dół. Jednak nic poza tym. I to by było na tyle, podsumował Wojtek. Szprotki możesz zjeść sama. A może wolał śledzia? Próbował jeszcze coś wymyślić Mikrus. Ktoś ma w domu śledzia? Patrzył pytająco na towarzystwo. Ale najwidoczniej nikt nie miał w domu śledzia. Być może zwabiany zapachem szprotek w sosie własnym, z trąbką pod pachą, zza budynku wyłonił się pan przygrywka. Od razu zauważył zgromadzenie wokół wierzby i pięć par oczu zwróconych w górę, ku gałęziom drzewa. Automatycznie skierował spojrzenie w tę samą stronę. Tylko Karol nie wpatrywał się w gałęzie, lecz nasłuchiwał. Karol patrzył inaczej, bo jego oczy nie widziały. Pieruk, jego pies przewodnik, też na swój sposób oceniał sytuację. Węszył czujnie, jakby nosem próbował wyczuć, co planują koty. Za to ciapek Wojtka był bardziej zainteresowany wróblami. Piegus, Beksa! Pan przygrywka od razu rozpoznał swoje kociaki. Co wy tam robicie? No, chodźcie do pana, kić, kić. Pan przygrywka w odpowiedzi usłyszał podwójne miau. Uśmiechnął się pod wąsem. No, no, ładny koncert, pochwalił koty. Tej piosenki jeszcze nie słyszałem. W połączeniu z moją trąbką można bez tego zrobić świetną kocią muzykę. Ale koty raczej nie zamierzały ciągnąć swojej kociej piosenki. Utrzymaj. Pan przygrywka wręczył Mikrusowi trąbkę, a sam bohatersko zaczął się wspinać po drzewie. Kici, kici, nawoływał cały czas, pnąc się w górę. Zza uchylonego okna mieszkania numer 2 słychać było śpiew pani przygrywki. Może obserwując akcję zza okna, chciała dodać mężowi otuchy. A może śpiewem zabawiała Manie i Ludzka? W każdym razie dały się słyszeć fragmenty opery Mozarta Czarodziejski flet w jej wykonaniu. Cudowny flecik cię ochroni. Pan przygrywka tak bardzo dał się ponieść muzyce, że zaczął bujać w obłokach i zamiast na gałęzi postawił stopę w powietrzu. A być może po prostu nie był mistrzem wspinaczki, tak czy inaczej, zakończyło się to bolesnym upadkiem. Nie uchronił przed nim nawet cudowny flecik. Złamanie na bank, stwierdził fachowo Franek, pochylając się nad nogą wykrzywiającego się z bólu pana przygrywki. Znałam się na tym. Na zbiórkach harcerskich uczyli nas rozpoznawać takie urazy. Pamiętacie, jak Matylda skręciła kostkę ubiegłego lata? Bezbłędnie to zdiagnozowałem, przypomniał z dumą. Ja bym wolał, żebyś tym razem się jednak mylił, wycedził zwijający się z bólu pan przygrywka. Jego żona zbiegła na dół z bliźniakami na rękach i telefonem przytrzymywanym, z braku trzeciej ręki, przy uchu barkiem. Teraz nerwowo dreptała wokół męża i wzywała karetkę. Niedługo rozległ się dźwięk syreny alarmowej. Przerażonym kotom udało się wdrapać jeszcze wyżej, a Mania i Lucek, jak na zawołanie, też włączyli swoje syreny. Karetka zabrała pana przygrywkę. Tymczasem pod wierzbą zgromadzili się pozostali mieszkańcy kamienicy przy ulicy Pazurkowej.
Miau, miau,
nawoływała koty pani Kociejko.
Miau, miau,
próbował swoich sił pan Marutko. Kici, kici, pochodźcie, maluszki, wołała uciekinierów pani Wesołek. Na próżno. Nikomu nie udało się zwabić kociaków na dół. Nikt też nie odważył się pójść śladem pana przygrywki i wspinać na drzewo. Kiedy zaczęło się ściemniać, wszyscy rozeszli się do domów. Rozpisali nocne dyżury. Przez całą noc dorośli na zmianę obserwowali drzewo przez okno, na wypadek, gdyby koty zdecydowały zejść na ziemię. Tylko pani Przygrywka nie miała dyżuru przy oknie. Ona dyżurowała przy Mani i Ludzku. Pan Przygrywka, który wrócił późnym wieczorem z nogą w gipsie, był wprawdzie zwolniony z warty i przy oknie, i przy dzieciach, ale jako że nie mógł spać, całą noc siedział z nogą na parapecie i wpatrywał się w drzewo za oknem, raz po raz bujając w objęciach to Manię, to Ludzka. Koty nie ruszyły się z miejsca. Rano, kiedy dzieci z Pazurkowej wyszły do szkoły, koty nadal wytrwale zajmowały swoje stanowiska. Biedaki, żałował ich Karol. Pewnie musiały porządnie zgłodnieć. I nie wiadomo, co jeszcze, dodała z przejęciem Marysia. Przecież tam na górze nie ma kociej toalety. Milka, a mam pomysł, Mikrusa olśniło. Przyprowadź tu po lekcjach Feliksa, tego to z twojej klasy. Przecież on umie miauczyć zupełnie jak kot, sama mówiłaś. Feliks robi miau, Marysia mruknęła do Milki. W sumie czemu nie? To całkiem niezły pomysł. I tak idzie w tę samą stronę, bo mieszka tuż za rogiem, przy Nagietkowej. Niech tu przyjdzie i zrobi swoje miau. Może uda mu się zwabić koty na dół. No nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Miałam się do niego nie odzywać, przynajmniej do końca tygodnia, opierała się Milka. Dobra, dobra, trącił się Wojtek. Dziś jest piątek. Możemy uznać, że po ostatniej lekcji będzie koniec tygodnia. Wtedy z nim pogadasz. To może Marysia? Milka próbowała się wymigać. Ja mam z nim trochę na pieńku. Na pieńku? Dziwił się Mikrus. To staniecie sobie razem na tym pieńku obok wierzby, jak już koniecznie lubisz być z Feliksem na pieńku. Milka się zaczerwieniła i już miała odpalić Mikrusowi coś niezbyt przyjemnego. Na szczęście w porę odezwał się Franek. Mikrus, nie dolewaj oliwy do ognia. Milka ma z Feliksem na pieńku, to znaczy, że są pokłóceni, mają konflikt. Jakiej znowu oliwy? Nie zrozumiał Mikrus. Dobra, Mikrus, wyjaśnimy ci to później. Mamy teraz do omówienia ważną sprawę, pilnował tematu Karol. To jak będzie? Pogadasz z Feliksem? Dopytywał Milkę. Niech będzie, pogada. Zgodziła się niechętnie Milka. Ale tylko ten jeden raz, dla dobra sprawy. W końcu trzeba jakoś te kociaki sprowadzić na ziemię.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowych tropach. Dziś do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.